Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj z Arkadiuszem Szwedem, który prowadzi autorską pracownię ceramiki oraz jest wykładowcą na specjalności Domestic Design w School of Form Uniwersytetu SWPS, porozmawiamy o tym, co jest między procesem a dziełem. Arkadiusz jest artystą, projektantem, technologiem. Zapytam go, czy eksperyment tak naprawdę jest najciekawszą częścią projektowania. Po co studenci odlewają porcelany w chlebie, miale ziemnym? Po co tworzą kryształy zamiast szkliwa oraz co powstaje często bez efektu końcowego, a bardziej na zasadzie próbek i potencjału. Zastanawiamy się, po co realizuje projekt Śniadanie na Marsie oraz który lubi najbardziej. Zapraszam Państwa serdecznie. Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Arku, witam Cię serdecznie na podcaście Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Miło mi Cię gościć dzisiaj w naszych skromnych progach, a właściwie w Twoich skromnych progach, w pracowni ceramicznej na School of Form.
Dzień dobry, witam.
Cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać o tym, czym jest ceramika, ale na początku dla mnie jako dla laika, i to jest pytanie, które mam nadzieję Cię nie zaskoczy, a może jednak, jak mógłbyś wytłumaczyć, czym różni się fajans od porcelany i od kamionki?
To nie jest trudne pytanie chyba. Chodzi o czystość, tak? Czyli chodzi o czystość tych wszystkich materiałów, z którego składa się obiekt ceramiczny. Jeśli chodzi o porcelanę, jest to najczystsza glinka, jaka istnieje na Ziemi i porcelana składa się w większości z kaolinu. Ja w pracowni School of Form pracuję z materiałem, który nazywa się Fine Bone China, czyli oprócz kaolinu znajduje się w nim jeszcze popiół kostny i to jest tak zwana porcelana brytyjska, czyli to jest ta porcelana, która została wynaleziona trochę później, a Brytyjczycy próbowali skopiować tą najbardziej szlachetną chińską porcelanę. No i żeby uzyskać najbardziej transparentność, dodali do niej popiół kostny, dzięki czemu ona ma bardziej kremowy odcień w takim wypale elektrycznym, tak? A jeśli chodzi o te różnice, no to też chodzi o wytrzymałość, chodzi o jej przesiąkliwość, no i porcelana jest tutaj top one, jeśli chodzi o te materiały. Najkrócej ujmując, jest najbardziej szlachetny z materiałów ceramicznych. Jak porównując można do materiałów metalowych, no to jest taka złota lub platyna.
Złote, a skromne. Z wykształcenia jesteś malarzem, ale zajmujesz się ceramiką. Dlaczego?
To jest kwestia przypadku tak naprawdę. Jeśli mamy tak wejść bardzo głęboko, to trzeba zacząć od tego, że pochodzę z takiej małej miejscowości Końskie. To jest województwo świętokrzyskie i bardzo chciałem z tej miejscowości jak najszybciej wyjechać. I w związku z tym, że chciałem z niej wyjechać i oczywiście mając 14 lat myślałem, że będę się czymś ciekawym zajmował, więc wymyśliłem sobie najpierw, że będę sokolnikiem, ale spóźniłem się do szkoły dla leśników, no i szukałem jakiejś alternatywy, no i pojawiło się liceum plastyczne w Kielcach, a następnie decyzję o tym, że to będzie ceramika, a nie malarstwo, które zawsze chciałem robić, bo super interesuję się komiksem i ilustracją, więc decyzję podjął mój tata, jako jeszcze, ponieważ byłem niepełnoletni, powiedział, że ceramika jest bezpieczniejsza, bo wokół nas jest ceramika opoczna, ceramika paradyż i po prostu będę pracować, jeśli mi się nie uda osiągnąć jakiejś wielkiej kariery, no to będę pracować robiąc płytki ceramiczne. I tak trafiłem do liceum.
Będziesz człowiekiem z fabryki porcelany?
No bez mała, tak. Albo może bardziej akurat płytki są z szamotowej gliny. Ale tak, żeby będę pracować na linii, prawda?
Będziesz mieć jakąś porządną robotę, a nie, że się będziesz tam zajmował sztuką, że będziesz artystą.
Moi rodzice nie byli do końca przekonani na samym początku, czy to jest dobre. Zawsze utożsamiali sobie, myśleli, że bardzo ciężko osiągnąć sukces jako artyście i mieli zawsze jakiś taki obraz niedocenionego artysty, który sprzedaje na rynku karykatury lub jakieś pejzaże i bardzo chcieli tego uniknąć. Oczywiście też mówili, że pod żadnym pozorem mam nie iść w edukację, bo oni sami są nauczycielami, więc tutaj mówili też, że zakaz i to też złamałem.
I oto ty.
Tak, ale rzeczywiście od tego się zaczęło. Tak, później miałem wielki bunt i powiedziałem dosyć i już nie chciałem robić porcelany, znaczy nie chciałem robić w ogóle ceramiki w momencie, w którym nie dostałem się na ESP do Wrocławia. I niecałe pół roku później moja nauczycielka z liceum plastycznego powiedziała, że jest taki ktoś jak Marek Cecuła, i który wrócił stosunkowo niedawno z Nowego Jorku i szuka asystenta na 6 tygodni, ponieważ ma jakiś wyjazd, musi coś szybko zrobić. No i z 6 tygodni zrobiło się chyba 6 lub 7 lat na różnych stanowiskach, w różnych organizacjach, bo i to było Modus Design, później był Design Centrum Kielce, po Design Centrum Kielce współpraca w Ćmierów Design Studio przy projektach artfoodowych. No i tam nabierałem skrzydeł coraz większych i poznawałem coraz to wybitniejsze osoby ze świata ceramiki, z całego świata tak naprawdę, bo Marek przyciągał do siebie jak magnes same no, ludzi z Londynu, z Nowego Jorku, z Meksyku, z Kanady, też z Azji, więc miałem okazję poznawać studentów i wykładowców różnych uczelni i się przy okazji od nich uczyć ciekawych rzeczy. Tak się to zaczęło, a później jak kula śnieżna kłębiło, aż stałem się samodzielnym ceramikiem, już mając tą wiedzę i próbuję ją godnie przekazywać dalej.
To jest wspaniała historia, można powiedzieć, że praktyka szła w parze z teorią, to znaczy zakładając, że Marka poznałeś w liceum.
Dokładnie po liceum, tak.
Po liceum, czyli równocześnie ze studiami nabywałeś już praktyki u boku mistrza, u boku kogoś, kto mógł pokazywać ci świat. I tutaj mam takie pytanie, czy ten mistrz jest potrzebny artyście, rzemieślnikowi, technologowi, projektantowi? Czy to jest taka figura, osoba, która jest konieczna do tego, żeby nabyć doświadczenia, odnieść sukces albo znaleźć się dokładnie w kontekście swojej dziedziny projektowej?
No ja uważam, że jak najbardziej tak. Znaczy Marek jest dla mnie sensei, prawda? Czyli on mi pokazał coś, czego do tej pory nie znałem. W liceum plastycznym zajmowałem się pracą z gliną, której do tej pory nienawidzę i unikam jak ognia. Marek chyba był pierwszą osobą, która przy mnie użyła słowa design. To było słowo, które jeszcze wtedy nie miało znaczenia w Polsce. Teraz mamy wszystko. Design paznokci, design samochodów, design mebli i wszystko jest designem. A wtedy to słowo było nieme dla mnie wtedy. Sam go nie do końca rozumiałem. To było coś miksem między sztuką, a produktem, a wdrożeniem, a przestrzenią. Nie miałem o tym zielonego pojęcia, ale mi to pokazał, prawda? Z drugiej strony zawsze jest takie zagrożenie, że jak się pracuje przy takiej personie, no Marek jest międzynarodową sławą, prawda? Jego prace są w każdym ważnym muzeum na całym świecie. No to też bardzo ciężko, nie wiem, pokazać swoje prace, też jesteśmy, znaczy ciężko tak się odbić od tego, tak? Poszukać własnej ścieżki. No i to jest chyba też trudne, więc odpowiadając tak krótko na to pytanie, chyba nie ma jednoznacznej informacji, czy to dobrze, czy źle. Na pewno warto mieć przewodnika. No i pytanie, kiedy od tego przewodnika trzeba się odbić, znaczy nie odciąć, a po prostu odbić.
I pójść swoją drogą. Na School of Form prowadzisz własną pracownię ceramiki i tu realizujesz projekty, które dla mnie, jako osoby, która jest entuzjastą projektowania, ale sama nie projektuje, są to rzeczy absolutnie absorbujące i fascynujące, bo na zajęciach swojej pracowni, przypomnę słuchaczom, pracowni ceramiki, twoi studenci odlewają porcelany w chlebie, w miale ziemnym, tworzą kryształy zamiast szkliwa i robią dużo dziwnych rzeczy bez efektu końcowego, bez jakiegoś konkretnego przeznaczenia. I to jest eksperyment, który ty nazywasz najciekawszą częścią projektowania. W filmie, który pokazuje, w jaki sposób powstawała kolekcja Bumps, który jest super plastyczny, który fantastycznie współgra estetycznie z tym, jak ta kolekcja ostatecznie wygląda. Mówisz dokładnie tak, że eksperyment jest najciekawszą częścią projektowania. Czy ty jako mistrz dla swoich studentów uczysz ich przez te działania, które są pozbawione trochę celu i sensu, tego, że eksperyment otwiera głowy i jest jakąś uwalniającą kreatywność i twórczość sytuacją?
No bardzo bym chciał, żeby tak było. Mi się wydaje, że to takie na eksperymenty pozwalamy sobie na trzecim roku, czyli roku tuż przed decyzją, jaki będziemy realizować dyplom, tak? I, do, I rzeczywiście, żeby podejść do eksperymentu, trzeba mieć jakby tą bazę techniczno-techniczną, trzeba nieraz popsuć formę gipsową, nieraz popsuć odlew, wyciągnąć z pieca rzeczy, które wyglądają nie tak, jak miałyby wyglądać. I tak się zastanawiam, na pewno eksperyment jest dla mnie bardzo istotny, dlatego że jest jakimś zaskoczeniem. Nigdy nie wiemy, co nam z tego wyjdzie, czy te efekty, których się spodziewamy, będą mogły mieć jakieś zastosowanie. I czy one dokonają w jakiś sposób rewolucji, tak? Nawet takie, mówię o takiej rewolucji estetycznej. Jak w przypadku wspomniałeś, ten projekt Bumps 2.0, on nie powstałby, gdyby mój znajomy ze School of Form nie przyniósł mi worka plastikowych kulek po dezodorantach, które zbierał całe życie z jakiegoś powodu. No i to też potraktowałem jako eksperyment, bawiąc się tam. Więc myślę, że moi studenci czerpią z tego nauki. Takim świetnym przykładem jest Asia Mędrzak, z którą robiłem dyplom. W tym roku będzie można go zobaczyć w katalogu i mam nadzieję na wystawie, gdzie zaczęliśmy od bardzo małych próbek, które wyglądały niezachęcająco, a przeobraziły się w piękne wazony pokryte wielkimi kryształami zamiast szkliwa. Więc i hodowla tych kryształów była właśnie efektem tych eksperymentów, które na samym początku wyglądały jak plamy, a przynajmniej nie wyglądały w jakikolwiek sposób estetycznie, jadalnie, funkcjonalnie. I one dojrzały do po prostu piorunującego, pięknego efektu.
Tak sobie myślę, bo jeszcze czytam o twoim innym projekcie eksperymentalnym, czyli Śniadanie na Marsie. To w kontekście ostatniego lądowania łazika na Marsie jest bardzo aktualny i myślę, że bardzo dobrze, że myślisz o tym, w jaki sposób przyjąć gości i jak zaprojektować dla potencjalnego obywatela danej planety zastawę stołową. Pytanie, czy takie sytuacje bieżące są dla ciebie inspiracją do zadań dla studentów?
Tak, no ja bardzo mocno śledzę to, co dzieje się zarówno w SpaceX i na stronach NASA i śledziłem też lądowanie live, które było stosunkowo ciekawe z mojej perspektywy. Chociaż sam pomysł na ten projekt był przypadkowy, no bo on już się skończył i tak naprawdę podsumowaniem jest to lądowanie tego łazika na Marsie, mówiące, że tak, warto było podjąć taki temat. Więc na pewno tak, w jakiś sposób popkultura i te wszystkie informacje ze świata science fiction, komiksów, gier komputerowych próbuje przepchnąć i zarazić nimi swoich studentów, bo rzeczywiście w tym roku projektowaliśmy dla kosmitów z przeróżnych planet. Kilka lat wcześniej projektowaliśmy dla superbohaterów albo o superbohaterach. Też studiowaliśmy jajko w różnej formie i to też było dosyć ciekawe i też zaczęliśmy od eksperymentu podpalania tych jajek, rzucania nimi, miksowania ich z różnymi materiałami. Więc rzeczywiście dla mnie najważniejsze chyba podczas projektowania tych zajęć jest to, żeby w jakiś sposób rozpuszkowywać sposób myślenia naszych studentów, bo nie. Mi się wydaje, że mamy wystarczającą ilość czajników, wazonów, filiżanek o podobnym kształcie. No i też zadając proste zadanie skupione na ergonomii, prawdopodobnie jest to nudne z perspektywy wykładowcy, który z roku na rok feedbackuje podobne kształty. A tutaj jest zupełnie inaczej, tak?
Czyli ty tak naprawdę dbasz o swój interes.
No z jednej strony tak. No, tak jak powiedziałem, no, moi rodzice bardzo nie chcieli, żebym został nauczycielem i mi jakoś to wychodzi, ale tylko dlatego, że sam mam z tego niesamowitą satysfakcję, tak? Czyli że sam przekraczam te granice. No, prowadzam, bardzo lubię abstrakcyjne, a często absurdalne tematy, z którymi mogę pracować ze studentami, co też powoduje, że nigdy się nie nudzę i to jest bardzo ciekawe.
Myślę, że to jest w ogóle fantastyczna robota, używając takiego kolokwialnego słowa, bo robisz to, co lubisz, robisz to, co potrafisz, robisz to na poziomie eksperymentu, czyli nikt cię nie rozlicza tego, ile sprzedanych zostało talerzy, wazonów, kubków twojego projektu i jeszcze masz z tego niezły fan, więc myślę, że to jest chyba jedna z fajniejszych opcji na zarabianie na życie jako artysta, projektant i nauczyciel. Ale jeśli mówisz o tym, że poszedłeś tą ścieżką edukacyjną, to chciałabym cię zapytać, co zmieniłbyś, jeśli byś zmienił w edukacji projektowej w Polsce? Bo sam jesteś absolwentem uczelni o profilu artystycznym, skończyłeś liceum plastyczne, jesteś wykładowcą, na uczelni projektowej, wzorniczej. Czy jest coś, co zmieniłbyś w systemie, w sposobie podawania materiału, w egzekwowaniu wiedzy od studentów, ale też być może w projektowaniu tego systemu od samego początku, a od samego początku myślę od edukacji wręcz przedszkolnej.
Ojej, no ja bym strasznie dużo rzeczy zmienił. Znaczy, to, że ja chciałem wyjechać z Końskich, jest też efektem tego, że ja mam po prostu tonę dysfunkcji, z którymi mierzę się całe życie. I też te dysfunkcje nie były kiedyś traktowane tak samo jak teraz, tak? One świadczyło może czasem o braku inteligencji, więc ja pamiętam, że przychodziłem tony testów na inteligencję, dlatego że to, że nie potrafiłem płynnie czytać lub popełniałem masę błędów ortograficznych albo piszę tylko drukowanymi literami, było w jakiś sposób nieakceptowalne, a teraz mam wrażenie, że jest dużo lepiej, ale skupiałbym się na takim bardzo szerokim podejściu do tego, że nie każdy ma taki sam rodzaj inteligencji, jak mi się wydaje. I fajnie by było, gdybyśmy niekoniecznie musieli mieć jakąś wiedzę ogólną, znaczy ona na pewno jest bardzo potrzebna, ale żeby też rozwijać nasze pasje i nasz potencjał, tak? Czyli od samego początku, żebyśmy skupiali się na tych rodzajach inteligencji, które gdzieś mamy, czy to zapożyczone, czy też wrodzone. I to by było ekstra, gdyby tak się działo. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to tego ostatnio zastanawiałem się też ze znajomymi, czy przypadkiem ono nie powinno, czy każdy po liceum nie powinien mieć jakiejś przerwy na poznawanie świata, doświadczanie go po swojemu, próbowaniu, nie wiem, podróżowaniu, smakowaniu, łamaniu zasad i jakimś takim przeżywaniu, a dopiero w pewnym momencie świadomie podejmować decyzję, czy to jest na pewno dla mnie. No, ja też jestem efektem wyżu demograficznego, więc był wielki boom na studia. Pamiętam, że bardzo dużo moich znajomych poszło na takie kierunki, dlatego że trzeba było pójść na studia. No więc skończyli politologię, różne kierunki, których nigdy nie zastosowali, czyli z mojej perspektywy stracili niektórzy 3, a niektórzy aż 5 lat swojego życia, więc super by było, gdybyśmy bardziej świadomie podchodzili w ogóle do tego. A mam takie wrażenie, że w wieku chyba 18 lat, to jest ta decyzja, czy 19, kiedy decydujemy się na studia, jest tak bardzo mało wiemy o sobie, tak niewiele jeszcze doświadczyliśmy, tak mało jedliśmy różnych potraw, słuchaliśmy mało, czytaliśmy mało książek, oglądaliśmy mało filmów, mało wiemy o muzyce i fajnie jest, gdybyśmy mieli taką szansę doświadczenia tego w dziki sposób. Znaczy, jeśli oczywiście wszyscy bylibyśmy na tyle świadomi, żeby nie podjąć od razu pracy w fabryce i to najlepiej w najgorszym wypadku w fabryce gwoździ i przez całe życie włączali przycisk zielony lub czerwony, więc też nie o to chodzi. A jeśli chodzi o takie sposoby, jeśli chodzi o edukację artystyczną, to marzy mi się, żeby każda szkoła była poligonem, takim poligonem pełnym porażek, pełnym frustracji i jakichś wzniosłych chwil, tak? Żeby nie wszystko się udawało, żeby to działało w jakiś sposób jako inkubator dla naszych podopiecznych, którym będzie dużo łatwiej później też przyjmować te porażki w życiu zawodowym, tak? Ale żeby mogli się wyżyć, żeby to, czego nigdy nie będą mogli zrobić, posiadając powiedzmy swoje studio projektowe, żeby mieli szansę zrobić to tutaj, tak? Czyli nie wiem, włożyć ten bochenek chleba zanurzony w porcelanie i zobaczyć, co z niego wyjdzie, tak? Nie psując przy tym wszystkich spiral dookoła i nie bojąc się, że się zadymi pół kamienicy, w której znajduje się ten piec, tak? Więc to jest chyba takie dla mnie istotne. Czy wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie?
Bardzo. Ja pozostaję bez słów, bo ja bym chciała funkcjonować w takim systemie edukacyjnym i myślę sobie, że ten element, o którym mówiłeś, odnoszę się tutaj do porażek, błędu i eksperymentu, jest tak niezagospodarowaną częścią naszej edukacji, nie tylko projektowej, że mogę się tylko za głowę złapać. Jakby to było wspaniale, gdybyśmy wszyscy uznali, że błąd i pomyłka jest punktem wyjścia do dalszego eksperymentu, do dalszej eksploracji i że to jest pozytyw, bo pozwala nam po pierwsze przeanalizować jakąś sytuację, zastanowić się nad tym, co doprowadziło do tego błędu, wprowadzić modyfikację, przeprowadzić eksperyment jeszcze raz i niczym pomysłowy Dobromir właśnie spróbować dojść do rozwiązania, które jest satysfakcjonujące. Nie jest najlepsze, nie jest doskonałe, ale takie, które działa i przynosi zamierzony efekt.
I też jakieś elementy zabawy. Mi się wydaje, że jakby brakuje czasem szaleństwa. Znaczy mówię tutaj tylko o takim projektowaniu, że dla mnie projektowanie nie jest mierzeniem ciągłym słów miarką lub ekierką, linijką, miarką wszystkich kątów, żeby obieg równo stał. Może on może być czymś innym, tak? Może.
A czy to nie jest element, który jest właściwy artystom? Że jednak to jest wiecznie pewnie, wiecznie nieodgadniona sytuacja i zestawienie artysty z projektantem, rzemieślnika z projektantem, rzemieślnika z artystą, że to artysta ma prawo do takiego właśnie, do takiej odrobiny szaleństwa, do takiej odrobiny chaosu, do czegoś, co jest nierówne, kontrowersyjne, coś, co jest nieobiektywne i coś, co też nie ma sensu tak naprawdę, bo ostatecznie sztuka nie musi mieć jakby, może nie sensu, ale celu, nie musi odpowiadać na jakąś konkretną potrzebę, podczas gdy projektant już na tę potrzebę powinien odpowiedzieć, bo jednak projektowanie, wzornictwo ma jakąś taką funkcję służebną wobec użytkownika.
Ja się oczywiście zgadzam z tym, że projektant musi być dużo bardziej zachowawczy i robić badania przede wszystkim, wiedzieć, kim jest jego odbiorca, też poznawać jego potrzeby, ale też mam takie wrażenie, że kurczę, mamy taką ilość stołów, mamy tyle krzeseł różnych, mamy taką ilość zastaw, filiżanek, dywanów i okien, tak? Że rzeczywiście fajnie jest to, jeśli projektowanie rozwija się w takich aspektach cegły, czyli że szukamy nowych materiałów, które są, nie wiem, bardziej ekologiczne, są łatwiejsze w recyklingu, mniej zanieczyszczają środowisko podczas wytwarzania, a przy tym są lepszymi izolatorami i tam rzeczywiście będziemy szli, tak? Ale to jest taka ścieżka trochę, jaką prowadzi MIT z mojej perspektywy. A jeśli chodzi o taki obiektowy design czy obiektowe wzornictwo, ono musi być z mojej perspektywy miksem wszystkiego, o czym mówiłaś, czyli to i musi być trochę artyzmu i trochę takiej zachowawczości projektanta i trochę szaleństwa takiego naukowca i że to musi być miks w jakiś sposób, żebyśmy nie stali w miejscu, żebyśmy projektowali rzeczy rzeczywiście, które może są, opowiadają jakąś historię, na którą ja bardzo mocno zwracam uwagę, ale żeby one nie były takie no-name'owe, tak? Jakby ten projektant, żeby nie był taką ofiarą tego Kowalskiego, który tak naprawdę może nie ma aż takich dużych wymagań, a może on jest na niewyrobioną, albo nikt go nie nauczył estetyki, albo nigdy nie miał osoby, to jesteśmy, estetyki nie wyrabia się przez oglądanie telewizji, tak? Estetyka wyrabia się przez doświadczanie świata codziennie, tak? Idąc po ulicy, nikt nie patrzy w górę, tylko wszyscy patrzą na chodnik. Mało jest osób, które zatrzymuje się w tym pędzie i patrzy, jak wygląda światło, które odbija się przez okna wieżowców, tak? Jest coraz mniej takich osób, a tego trochę brakuje i tego i tak sobie wyobrażam projektowanie, że to jest takie doświadczanie, opowiadanie historii i nawet jeśli te produkty nie są do końca funkcjonalne, to jest w nich jakaś taka, znaczy chodzi mi o to, że nie odcinałbym tego projektanta od artystę. Mi się wydaje, że każdy projektant musi mieć w sobie coś z artystę, bo inaczej będzie to w jakiś sposób wtórne albo takie tak mocno parametryczne, że aż bez osobowej, jeśli chodzi o taką cielesność. O, może tak.
Rozumiem. Mówisz o olśnieniach i zachwytach, które są, przynajmniej ja to tak rozumiem, które są motorem do tego, żeby odbierać świat zmysłowo i też estetycznie. Że taka umiejętność uważnego zwrócenia uwagi na to, jak wygląda otoczenie, ułatwia potem odbiór przedmiotów i samego otoczenia, które jest nam oferowane. Myślę, że to leży nie tylko w prywatnych preferencjach, ale leży przede wszystkim w edukacji i w tym, kto uczy nas patrzeć na świat. I w tej odrobinie szaleństwa i takiej radości, o której mówiłeś, że fajnie by było, myślę, że gdybyśmy my w ogóle jako społeczeństwo, jako ludzie umieli znaleźć takie małe zachwyty w codzienności i umieć uważnie patrzeć na świat i zwracać uwagę na te rzeczy, które są estetycznie dla nas cenne i budujące. Ale ja chciałabym zapytać Cię też o to, co Ciebie zachwyca na scenie projektowej. Jakie są Twoje małe olśnienia ostatnio albo nie ostatnio? Być może masz jakieś swoje projektowe evergreeny albo masz jakieś swoje małe odkrycia.
To teraz w tym czasie pandemii tych odkryć jest mniej na pewno. No, mocno obserwuję to, co rzeczywiście dzieje się na MIT, bo to mnie bardzo interesuje. I ostatnio tam powstała drukarka do szkła, która jest niesamowita i to jest też, to będzie jakaś rewolucja z mojej perspektywy. Oczywiście świetnym ceramikiem takim, który teraz ma bardzo duży wpływ, jest Kuwata, który gdzieś tam obserwuje go na różnych profilach. Mocno obserwuję też to, co się dzieje, nie wiem, między innymi w grach komputerowych i komiksach, w jaki sposób to ma też wpływ.
Próbuję skorelować grę komputerową z ceramiką i pomóż.
Wiesz co, no chyba chodzi o estetykę. No ja cały czas myślę, że bo my patrzymy na grę komputerową jak na jakiś sposób rozwiązywania rozrywek, a ja uważam, że tam pracuje tysiące super zdolnych ludzi, którzy jeszcze, nie wiem, 300 lat temu malowaliby obrazy, a teraz po prostu robią bardzo podobne rzeczy i projektują nam wirtualną rzeczywistość, tak? To, co się fajnego dzieje tak z mojego jeszcze świata, ponieważ też jakby mam cały czas, znaczy lubię miksować różne pojęcia i też wychowywałem się w jakiś sposób, zawsze imponowali mi graficiarze i sztuka ulicy, więc ja patrzę sobie, co się dzieje w takich galeriach sztuki współczesnej, która ma korzenie uliczne i to jest na pewno Brain Damage. To jest bardzo fajna galeria. No i oczywiście bardzo często wracam do takich ikon jak, nie wiem, Masahiro Mori. To jest osoba, która bardzo ma niesamowite proporcje swoich obiektów i uniwersalny design, który nigdy się nie zestarzeje. Z takich bliższych, bo jeśli nie Japonia, to może Kubus Design Studio, to Czesi. I oni mi się na maksa podobają, bo się niczego nie boją. Miałem okazję być na chwilę na uczelni, w której uczy Maksym i Jakub, którzy są liderami jakby Kubus Design Studio. To jest uczelnia czeska UMPRUM. I widziałem ich katalogi. Też podoba mi się to, że te granice są cały czas przekraczane. Więc ja zwracam uwagę, tak miksuję wszystkie media, które są mi bliskie. Dokładam do tego jeszcze oczywiście mojego ulubionego Majka Mignole, który robi komiksy. I tam szukam różnych rzeczy, tam się czymś interesuję.
A potem rzucasz jajkami i podpalasz jajka na zajęciach.
Tak, tak. Oczywiście te jajka są podpalane, a później są jeszcze weryfikowane przez szefa kuchni, z którym wtedy współpracowaliśmy. Tomka Olewskiego z Concordia Taste.
Tutaj przywołaliśmy kolekcję In the Wild, prawda?
No to była kolekcja, która pojawiła się później, ona była też właśnie przy współpracy z szefem kuchni, z Tomkiem. Tak, gdzie dostaliśmy wspólny brief od magazynu Cookbook, który właśnie się nazywał In the Wild. I tak, ja zrozumiałem to jako taką ściółkę leśną, tak? Takie obiekty, które są ciemne, w jakiś sposób ciężkie wizualnie, a przy tym lekkie jak liście, takie trochę brudnawe, matowe, i że to jedzenie ma lśnić, a nie naczynia, tak? Czyli to są takie złote liście na już takiej przegniłej ziemi. Tak, no i rzeczywiście to była fajna współpraca. Mam nadzieję, że te naczynia funkcjonują cały czas w Concordii, więc tak, fajnie.
Przygotowując się do naszej rozmowy, rzecz jasna zanurzyłam się w twoje portfolio i w twoje działania i ja zostałam w tej kolekcji ceramiki. Po prostu ta czerń, ta forma, zestawienie z jedzeniem, ta fotografia jedzenia i te sztućce, które są złote, to w ogóle jakby jest kosmiczna kombinacja, ale też jest mnóstwo innych absolutnie ciekawych twoich propozycji i kolekcji. Bumps, o którym rozmawialiśmy, Dot, Waterlove, twoja współpraca, która zakończyła się wystawą Hulbuj Szwed. Twój projekt z dr Ewą Klekot, Ludzie z fabryki porcelany, który chyba był największym medialnym sukcesem, jeśli mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o połączenie procesu z antropologią, z tym, jaką rolę pełni człowiek, gdzie jest twórca i tworzywo, gdzie jest mowa ciała, i ostatecznie też powstała w związku z tym kolekcja, którą można kupić, która nazywa się Ślad Człowieka. Które to są twoje ulubione projekty, jeśli można twórcę zapytać o to, które swoje dziecko lubi najbardziej?
To jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo ja się strasznie szybko jaram czymś, powiedzmy, i chcę jak najszybciej zrealizować, a w ceramice nie da się niczego szybko zrealizować. I niektóre projekty powstają w przeciągu pół roku, a niektóre dojrzewają kilka, jeśli nie, no kilka lat, tak? Tak jak w przypadku ludzi z fabryki porcelany, gdzie pomysł powstał w 2013, realizacja w 2016, a w 2017 chyba było wielkie boom na ten projekt i on cały czas gdzieś jeździ, podbija świat i rzeczywiście odwiedzał te najważniejsze miejsca kultury na świecie i w Europie.
I Reykjavik. Widziałam te zdjęcia.
No tak, no zaczęło się wszystko międzynarodowo w Reykjaviku, ale wszystkie stolice Europy w różnych miejscach i w bardziej mniej prestiżowych, bo mówię tutaj, że najbardziej prestiżową chyba jest Victoria and Albert Museum, ale też pojawiło się na wystawie Lee Edelcourt we Francji. Więc tak, rzeczywiście ten projekt jest medialnie wybuch i ja się z tego strasznie cieszę, bo to nie jest projekt, który ma być o mnie albo o Ewie, albo o... On ma być o tych ludziach, których tak naprawdę nie widać, tak? Znaczy założenie jest takie, że ja wrócę jeszcze na chwilkę do Marka, który zaprosił mnie do projektu artfoodowego, gdzie pierwszy raz mogłem w fabryce spędzić bodajże 7 tygodni i przez ten okres czasu rozmawiałem z bardzo dużą ilością osób pracujących w fabryce, samemu nagle rozumiejąc, że to oni są najważniejsi, tak? Że nie ta filiżanka, nie ten materiał, nie ta kalka pod spodem czy projektant, ale ci wszyscy pracownicy, którzy są niesamowitymi specjalistami w swojej dziedzinie, tak? Oni czują materiał całą sobą. Jakbyś zobaczyła, w jaki sposób wygląda szkliwienie niektórych elementów, to ta pani ma lepsze gesty niż tancerka flamenco, tak mi się wydaje. Ten ruch ręką jest no, imponujący. Co jest naturalne, ale to jest z mojej perspektywy smutne, właśnie z perspektywy ceramika, bo oni też dla mnie byli nauczycielami. Ja miałem okazję przez ten czas pracować na ich stanowiskach pracy i uczyć się tego, jak trzymać narzędzie, gdzie nacisnąć, jak przykleić, odkleić, zanurzyć, wynurzyć, jak coś włożyć do pieca, żeby się nie powyginało, więc rozmawiałem ze wszystkimi. No i miałem takie wrażenie, że oni potrzebują opowiedzenia tej historii, no mają niesamowitą wiedzę i tą ucieleśnioną i też oni są wyjątkowo skromni. Oni nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jak ważnym elementem fabryki są. No bo też jeśli myślimy o produkcie fabrycznym, to tak jak powiedziałem, widzimy porcelanę, widzimy kalkę ceramiczną producenta, myślimy sobie o fabryka, czyli widzimy budynek z dwoma kominami i tyle. Znaczy tak z mojej perspektywy, ja tak myślałem przed projektem Artfood. I później nagle wykonałem serię zdjęć tym osobom, pokazałem mi Ewie, opowiedziałem mi całą historię. Uznaliśmy, że trzeba zrobić ewaluację i pójść tą ścieżką. No i Ewa prowadziła badanie. Ja robiąc tą kolekcję Ślad Człowieka stworzyłem jej w jakiś sposób narzędzie badawcze. No i to wyszło świetnie i ta historia jest. Ludzie są coraz bardziej świadomi, że to nie jest maszyna, tylko człowiek, że ten człowiek ma imię, nazwisko, często 30 lat lub więcej stażu pracy. No i niesamowita historia ludzi.
Czy masz taką wiedzę, że ta historia wróciła do tych ludzi, do tej wspólnoty?
Mam takie, wiesz, społeczne reakcje, tak? Czyli na przykład to, że oni podkradali te pierwsze portrety, które wykonałem w 2013 roku, one zostały powieszone podczas otwarcia Ćmielów Design Studio. Bartwo był kilka miesięcy przed oficjalnym otwarciem działalności Marka. No i oni rzeczywiście te portrety sobie zabrali, powiesili u siebie na ścianie, chwalili się tym, że ktoś przyszedł i ich sfotografował. Tak? I że to nie była na zasadzie takiej wycieczki trochę do fabryki, gdzie mamy godzinę czasu na to, żeby obejść wszystkie stanowiska i porozmawiać z wybiórczo wybranymi przez fabrykę osobami, tylko że to były takie insighty. My rozmawialiśmy o tym, nie wiem, czym zajmują się ich dzieci. Panie ze szkliwienia od razu robiło mi kawę, która naprawdę jest wyjątkowo mocna i była jeszcze taką posypywana taką, wiesz, śmietanką w proszku, w ogóle totalny old school. I ten smak, który ja pamiętam z dzieciństwa, nagle, wiesz, ożył, tak? Okazywało się, że niektórzy mają wnuki lub dzieci w moim wieku i że ci pracownicy mówią, że robią wszystko, żeby zdobyły jak najlepszą edukację, żeby nie musiały pracować w fabryce tak jak oni. Więc to wszystko miało niesamowity potencjał. i każdą z tych historii w jakiś sposób wizualny starałem się uchwycić, tak? Więc to jest na pewno największe wyzwanie projektowe, z jakim się zmierzyłem, ponieważ umówmy się, że miałem okazję rozmawiać na pewno z ponad setką osób, 300 osób zostało sfotografowanych, bardzo dużo osób brało udział w samym projekcie zostawiania swoich śladów w fabryce, więc to była taka, wiesz, misja, trzeba było zdobyć mnóstwo pozwoleń, trzeba było z każdym porozmawiać, przedstawić się. Ja miałem akurat ten wyjątkowy komfort, że byłem z tego samego województwa, więc mieliśmy podobną gwarę, oni wiedzieli, a, że Końskie to tutaj jesteśmy obok siebie i tak dalej, więc to też pomagało. Ale tak, to było mega doświadczenie dla mnie, to była szkoła życia też, która mnie też ukształtowała w jakiś sposób jako projektanta.
Czy planujesz podobne w skali przedsięwzięcia w najbliższym czasie?
Na pewno cały czas współpracuję z fabryką porcelany Ćmielów. Mi się wydaje, że ta historia jest już wystarczająco opowiedziana i że jeśli dodałbym dalszą historię, to już byłaby taka żerowanie na tym pierwszym pomyśle. Ale rzeczywiście teraz mi się wydaje, że niedługo będziemy właśnie w taki, jako Glitch, czyli założyliśmy, można powiedzieć, taki kolektyw Glitch, którym będziemy zajmować się różnymi rzeczami. No i na tapecie jest produkt fabryczny i będziemy go też kwestionować, będziemy też go zniekształcać i mutować i tak.
Czyli cały czas eksperyment jako forma dominująca.
Eksperyment, ale też takie podważanie, tak? I mam nadzieję, przez to podważanie uświadamianie ludzi, że istnieją takie rzeczy, tak?
Punkowa porcelana, zrobisz swojego własnego cyberpunka.
Tak, tak, no dlatego też glitch, tak? Czyli jakiś błąd nie do końca określony, jakaś manipulacja, tak? Więc cały czas będziemy chcieli tutaj działać, ale ja cały czas coś robię, tak? Bardzo lubię też. Oczywiście sam proces ceramiczny jest wyjątkowo nudny, bo ja się bardzo cieszę na samym początku, kiedy wymyślam, kiedy próbuję i ponoszę te porażki, coś nie wychodzi, później to mieszam, miksuję i udaje się model, udaje się forma, później jest ten taki nudny moment, w którym cały czas na coś musimy czekać. Odlewamy, czekamy, czyścimy, czekamy, wkładamy do pieca, czekamy, szkliwimy, czekamy.
Jak to tłumaczysz swoim studentom? Że to warto poczekać.
No, na pewno warto polecać. Znaczy, mówię im szczerze, że mogą się uzależnić od papierosów, tak? Bo to jest najlepszy, bo rzeczywiście tych przerw jest tak dużo i one są też niemierzalne. To, co cały czas próbuję studentom przekazać, że wykonując pracę z ceramiki, szczególnie z porcelany, mimo tego, że nie wiem, 10 osób robi bardzo podobny obiekt, to niektórzy będą czekać 5, niektórzy 10, a niektórzy pół godziny. I nie potrafię wyjaśnić dlaczego. Może dlatego, że za mało wsypali gipsu do wiaderka, mieszając gips do robienia formy gipsowej, a może dlatego, że użyli za dużo mydła, więc oni muszą się uzbroić w cierpliwość, muszą założyć na siebie zbroję takiej, że może coś się nie udać. I przez taki proces na pierwszym roku, bo mówimy tutaj głównie o tych studentach na pierwszym roku, trwa 6 tygodni, kiedy oni pracują nad czymś często 3-4 razy dziennie w tygodniu, tak, spędzając mnóstwo godzin i do końca nie widzą efektu końcowego, bo to jest najbrudniejsza praca, jaką można sobie wyobrazić. Jesteśmy cali umoczeni w gipsie, przepoceni, gips jest w naszych włosach, porcelana w naszych nozdrzach.
Powiem ci, że w dobie pandemii brzmi to naprawdę jak po prostu ekstra zabawa i wspaniała możliwość.
Tak jest. I wiesz, i w tym brudzie wszystkim, to ja obserwuję bardzo ciekawą rzecz w ogóle, bo ja też obserwuję swoich studentów, bo też się od nich uczę. Dla mnie to jest sama przyjemność, ponieważ wymieniamy poglądy i uważam, że dobry projektant musi mieć coś takiego jak sparring partnera, tak? Czyli oni są ode mnie młodsi, szybciej wyłapują trendy, są dużo sprawniejsi, może szybciej myślą, inaczej patrzą. I ja się tego też od nich w jakiś sposób uczę. I to, co obserwuję, że na samym początku wszyscy przychodzą, zakładają strój roboczy, fartuchy, boją się tego brudu, uciekają przed tym brudem, a po 6 tygodniach tacy cali w tym gipsie, często mokrym, we włosach, na ubraniach, wchodzą do tramwaju i już z uśmiechem na ustach wracają do domu. Więc to jest super przemiana, którą widać, czyli przekraczają jakąś barierę tego, że okej, jestem brudny, ale jestem szczęśliwy. Jestem brudny, ale dużo zrobiłem. Jestem brudny, ale mam samą satysfakcję. I po tych 6 tygodniach jest ten moment, kiedy wkładamy rzeczy do pieca, one w nim zostają ponad 12 godzin i jakaś część studentów przychodzi rano i nie poznaje swoich prac, bo one są skurczone, one się lśnią, one są czyściutkie, one z tego, wiesz, wielkiego brudu i syfu, który jest, nagle pojawia się obiekt, który jest czyściutki, jest piękny, więc tak. No dla mnie to jest mega doświadczenie, jeśli chodzi o obserwowanie tego.
A powiedz proszę, gdzie to jest między procesem a dziełem?
To jest bardzo trudne pytanie, bo mi się wydaje, że to jest między procesem a dziełem, czyli to jest niesamowita ilość, Oskar Zięta chyba na to mówi, dupo godziny, tak? Czyli tych godzin spędzonych na pracy, ciężkiej pracy, gdzie nie do końca nawet rozumiemy, co robimy, gdzie nie do końca kontrolujemy jakieś procesy, gdzie się uczy, nasze dłonie się uczą, nasze oko się uczy, nasz słuch zaczyna inaczej funkcjonować. Wiemy, dotykając materiału albo stukając nim, czy on jest pęknięty, czy nie jest pęknięty. To jest to doświadczenie, to, które nabywa się wraz z czasem.
To jest ta wiedza ciała?
Między innymi to jest ta wiedza ciała, tak? To jest to mistrzostwo, które osiąga się po 3 latach pracy z danym materiałem. 10 tysięcy godzin podobno jest udowodnione, że tyle potrzeba, żeby stać się specjalistą w jakimś materiale. I chyba to jest to. Chociaż ja nie znam na to odpowiedzi, wiesz. Może ktoś inny będzie uważać zupełnie coś innego.
I mam do ciebie ostatnie pytanie podczas dzisiejszej rozmowy. Kogo jeszcze dzisiaj interesuje porcelana i ceramika?
O, no mnie interesuje na pewno. Nie, no rzeczywiście jest tak, że porcelana towarzyszy człowiekowi ponad 2000 lat, tak? Jakby jest, najpierw była produktem unikatowym, super tylko dla bogatych, teraz porcelanę można kupić stosunkowo tanio. I jest w niej jakaś magia, według mnie, to jest magiczny materiał, on mało osób wie, jak w ogóle powstaje. Wiesz, tak jak patrzymy na krzesło, stół, to widzimy sęki, rozpoznajemy, że jest wykonany z drewna, widzimy śruby, nawierty i tak dalej. No, przy filiżance nie widzimy tego, w jaki sposób powstawała i to jest też fajne, że to nie jest łatwy proces. No i że to jest jakieś takie dziedzictwo materiałowe, tak? Ceramika nam towarzyszy od samego początku. No, człowiek wrzucił jakiś kawałek gliny albo zmiótł palenisko i zobaczył, że coś się utwardziło. I nagle zaczął lepić z tego naczynia, tak? I to jest w nas, to jest jakby tak samo jak nauczyliśmy się gotować i korzystać, nie wiem, wynaleźliśmy koło. Dla mnie wynalezienie porcelany jest takim samym, że możemy coś przenieść, wodę, tak? Możemy przenieść wodę w jakimś naczyniu, dla mnie to jest to. I kogo teraz interesuje? Mi się wydaje, że jest natłok różnych fajnych firm ceramicznych, które też wyrosły niektóre w School of Form. I one pokazują, że ceramiką interesują się i ten Kowalski, który wcześniej nie miał o tym pojęcia i może wejść sobie do mojej pracowni ceramicznej, gdzie coś powstaje, i kolekcjonerzy, i inni artyści. Tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo na pewno nie, ale ogólnie ceramika przeżywa jakiś taki renesans.
Wspaniale. Arku, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że ten renesans potrwa przynajmniej z kolejnych 500 lat.
Oby.
Dziękuję ci raz jeszcze i życzę ci wszystkiego dobrego w 2021 roku, bo jeszcze jest chyba taki czas, że możemy sobie życzyć tego dobrego roku, a na pewno lepszego niż 2020.
Skorzystajmy z niego, to może tak. Skorzystajmy z tego, że możemy więcej czasu odetchnąć i zrobić sobie takie lazy. Oby.
Oby. Dziękuję ci ślicznie i państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
Bardzo dziękuję.
Thank you.